MediaMarkt. Ceny są git. Wbijaj na Black Friday.
Teraz wielki finał. Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. MediaMarkt.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Moim gościem będzie Karolina Przewrocka-Aderet, polska dziennikarka, korespondentka, współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, mieszkająca na stałe w Izraelu, ale witam ją serdecznie ze studia w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Karolina, a właśnie dlaczego jesteś w Krakowie, a nie w Tel Awiwie?
Po około 20 godzinach tego konfliktu, który rozpoczął się 7 października od krwawego ataku Hamasu na południowy Izrael, postanowiliśmy wyjechać z rodziną. Jakby takim celem miało być przede wszystkim ochrona naszego dziecka przed tymi atakami rakietowymi i przed tym bezpośrednim zagrożeniem, które dotknęło mieszkańców Izraela tamtego dnia.
No dobrze, od razu uciekliście, nie boisz się wracać? Pytam dlatego, że Ghazi Hamad, no, polityczny przedstawiciel Hamasu, mówi wprost: musimy dać Izraelowi nauczkę i zrobimy to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze kolejny raz. Jesteśmy zdeterminowani.
Tak, do tych słów oczywiście odnosi się Izrael, który również mówi: nie zakończymy tej wojny, dopóki nie zetrzemy z ziemi Hamasu, dopóki nie odzyskamy naszych zakładników, czyli tych ponad 240 osób, kobiet, dzieci i starców, które w tym momencie faktycznie są więzione przez Hamas.
Ale to właśnie, przepraszam, to się szykuje, właśnie chciałem to powiedzieć, szykuje się długa i krwawa wojna, bo jeżeli Izrael mówi, że chce zetrzeć Hamas z powierzchni ziemi, to Hamas mówi dokładnie to samo. No właśnie wspomniany już Ghazi Hamad powiedział wprost: dla Izraela nie ma miejsca na naszej ziemi, musimy go zniszczyć, bo stanowi katastrofalne zagrożenie dla Arabów i świata islamu. Istnienie tego państwa jest nielogiczne, wywołuje same problemy. No, znamy te opowieści. Jedni drugich chcą wykończyć po prostu, dosłownie zamordować, zniszczyć, zgnieść.
Ja myślę, że ten najważniejszy punkt odniesienia, który do tej pory trzymał Izraelczyków przy życiu i przy takim spokojnym, w miarę komfortowym życiu na Bliskim Wschodzie, to było właśnie to poczucie bezpieczeństwa, które dawała i armia, i rząd Izraela, i wywiad, uznawany przecież za jeden z najlepszych na świecie. Po 7 października, właściwie po tych pierwszych 3 godzinach już nawet tego ataku Hamasu, byliśmy pewni, że coś się zmieniło.
A opowiedz o tych pierwszych 3 godzinach, jak to w ogóle wyglądało, no bo rozumiem, że dowiedziałaś się o tym wszystkim nawet nie z telewizji, tylko z tego, co się dzieje za oknem.
Ja akurat przebywałam wtedy na północ od Tel Awiwu, bliżej Hajfy, w takiej małej miejscowości otoczonej wioskami arabskimi. Dowiedziałam się tak, że po prostu aplikacja w telefonie, którą wszyscy mamy zainstalowaną, dała znać, że rozpoczęły się ataki. I zwykle tak jest, że kiedy te ataki się rozpoczynają, to one bardzo długo się rozkręcają. To znaczy te rakiety docierają na południe, co jest takim, powiedzmy, standardem w tych warunkach. Natomiast tego dnia już o 6:30 rakiety bardzo szybko nadleciały nad Tel Awiw. Zrozumieliśmy, że tym razem, że rozpoczęła się wojna i to jest zupełnie co innego niż do tej pory. Natomiast najgorsze przyszło około godziny później, około 7:30, kiedy telewizja izraelska zaczęła nadawać obrazki z miast południowego Izraela, gdzie widzieliśmy jeżdżące po izraelskich miastach, po ulicach izraelskich miast jeepy właśnie załadowane bronią, a przede wszystkim bojownikami Hamasu. To było nieprawdopodobne. Telewizja izraelska też zaczęła emitować nagrania kobiet, które szeptały do telefonu, prosząc dziennikarzy o to, żeby dali znać policji i wojsku, ponieważ oni są tutaj zupełnie sami w schronie.
To są wstrząsające historie, no, ale muszę cię spytać o to, jak zareagowałaś, kiedy zobaczyłaś to, co się wydarzyło wczoraj. Masakra w Dżabalii, czyli w obozie dla uchodźców w Strefie Gazy. Według oficjalnych informacji Izraela zginęło ponad 50 osób. Hamas twierdzi, że 200 osób. Został tam podobno zamordowany Ibrahim Biari, czyli jeden z dowódców tych, którzy brali udział w ataku właśnie z 7 października. No ale wiemy również, że przede wszystkim zginęło tam mnóstwo kobiet, dzieci i cywili.
oczywiście rozmawiasz z matką, więc oczywiście to, to jest tragiczny bilans tej wojny. To w jaki sposób w tym momencie Gaza spływa krwią, nie przechodzi obojętnie i myślę dotyka bardzo mocno nas wszystkich.
Ale czy wszystkich w Izraelu, przepraszam, bo muszę cię o to spytać.
Dokładnie, jasne.
Pytam Karolinę Przewrocką, Adelet, dziennikarkę.
Już nie mamy, a dziennikarkę, tak.
No właśnie, pytam teraz dziennikarkę i eksperta. Czy wszyscy w Izraelu, bo mówisz, to nie przechodzi obojętnie. Ja wiem, że na tobie to musi robić wrażenie, tak jak na każdym z nas, ale czy izraelskie media też to czują, też to widzą, że to jest wojna, która uderza nie w wojskowych, tak jak była wojna Jom Kippur na przykład 40 lat temu, tylko teraz giną cywile.
Oczywiście. To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Izraelskie media faktycznie opowiadają bardzo szeroko o ofiarach. Opowiadają również, i to jest też ważny argument w debacie publicznej, jak poprowadzić tą wojnę w tak skomplikowanych warunkach, żeby oszczędzić życie jak największej liczby cywilów, bo izraelskie wojsko, wbrew temu, co mu się zarzucano, nie celuje w cywili, tylko jednak celuje w Hamas, a to, że...
No, ale jeżeli jest to obóz dla uchodźców, to raczej wiadomo, że być może są tam... Być może są tam bojownicy Hamasu, ale z pewnością są tam uchodźcy.
I tutaj dochodzę do drugiego punktu, którym jest to, że jednak Izraelczycy w tej konkretnej wojnie, która rozpoczęła się atakiem Hamasu, również stracili swoje rodziny, kobiety i dzieci w bardzo okrutny sposób. Dają przyzwolenie obecnemu rządowi na takie działania. Z różnych badań wynika, że jakby większość Izraelczyków jest zgodna co do tego, że na rozliczenia własnego rządu Benjamina Netanyahu i wywiadu przyjdzie czas po tej wojnie. Natomiast w tym momencie kraj w całości jest skupiony na tym, żeby odzyskać dzieci, kobiety, starców, którzy w tym momencie tam są w Gazie przetrzymywani. No i przede wszystkim wziąć odwet na Hamasie.
No właśnie,
spadło
tu słowo odwet. Czy to już w tej chwili nie jest tak, że to jest odwet za odwet, wet za wet? Za chwilę nikt już nie będzie pamiętał, kto zaczął, tylko wszyscy będą pamiętali o kolejnych ofiarach. Tu gdzieś zamordują Izraelczyków, tu gdzieś kolejny obóz dla uchodźców, czy dla przesiedleńców, czy jakich będziemy tam nazywać, ale padną ofiary kolejne.
Oczywiście. To jest wielkie pytanie etyczne na pewno również, jak prowadzić wojnę, czy w ogóle można prowadzić wojnę w warunkach, kiedy jedna strona, czytaj Hamas, no, traktuje też ludzi jako żywe tarcze, używa ich w tej wojnie i tutaj jakby Izrael przedstawia na to bardzo wiele dowodów, że faktycznie tak jest.
Mówisz, że Izrael przedstawia dowody, ale wiesz, Karolino, przecież musisz to wiedzieć i widzieć, patrząc na media światowe, że w tej chwili no, sympatia świata coraz bardziej lokuje się po stronie Palestyny. To oni są ofiarami, no bo mamy tutaj potężną armię izraelską i biednych mieszkańców Strefy Gazy.
Oczywiście, że tak. Na pewno ważnym elementem tej wojny jest wojna informacyjna. Jest to, w jaki sposób przedstawiane jest działanie Izraela i jak sami siebie pokazują Palestyńczycy. I tak, i tą wojnę zdecydowanie wygrywa Hamas. W Izraelu też dyskutuje się ten temat. Mówi się o tym, że Izrael, no, mimo swojej zaawansowanej technologii i mimo tego, że może wygrać tę wojnę fizycznie, to nie wygra jej informacyjnie. Na pewno zapłaci potężnie.
Z pytaniami właśnie, czy nasza chata z kraja, czy Polacy nie powinni się niczego obawiać, bo to w końcu daleko, i z pytaniami o to, czy to się nie rozleje, czy kolejne państwa nie wezmą udziału w tej wojnie. Zapraszam już do RMF24, do naszych mediów społecznościowych, do interi.pl, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to tak jak zapowiedziałem, jesteśmy cały czas w radiu RMF24, jesteśmy z naszymi internautami. Karolino, kiedy się o tym wszystkim słucha, to w pewnym momencie włącza się już takie myślenie, Boże, jak to długo będzie trwało. Ty mówisz, że ta wojna będzie długa i krwawa. Ilu jeszcze cywilów musi zginąć, no by... Nie wiem, by ktoś interweniował, by coś się stało, by Pan Bóg stracił cierpliwość do jednych i do drugich. Nie wiem, co musiałoby się stać, by tam się uspokoiło.
Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Jestem tym tak samo przerażona, jak my wszyscy. Natomiast wydaje mi się, że są takie małe rzeczy, które można by było faktycznie zrobić tak, żeby ograniczyć, a przynajmniej pozbawić legitymacji którąś ze stron albo też zmusić do jakiegoś
ustępstwa. W tej chwili na przykład rozpoczyna się drobna ewakuacja ze Strefy Gazy. Mówię drobna, bo jeżeli to będzie kilkaset osób, prezydent Biden mówi około 1000, to biorąc pod uwagę, że tam w Strefie Gazy mieszka 2 miliony ludzi, to nie zmieni sytuacji.
Oczywiście i to też nie jest rozwiązanie, to jest oczywiste. Myślę tutaj raczej o uwolnieniu zakładników, o tym, że Izrael od pierwszego dnia właściwie prosił Hamas o to, żeby zakładników uwolnił i obiecywał, że wówczas ta reakcja zwrotna będzie dużo, dużo lżejsza.
Ale już znamy odpowiedź, prawda?
Bo
wspomniany przeze mnie Ghazi Hamad, czyli ten polityczny reprezentant Hamasu, powiedział wprost, że my jesteśmy na to przygotowani. My jesteśmy przygotowani do zapłacenia ceny, jaką nam przyjdzie zapłacić. Jesteśmy narodem męczenników i jesteśmy z tego dumni, cytuję Ghaziego Hamada.
I ja myślę, że to w ogóle też pokazuje taką prawdziwą intencję Hamasu, że to nie jest już tylko i wyłącznie wojna na ukaranie przywódców, na ukaranie Netanyahu czy przywódców Izraela, ale to jest po prostu, mówią wprost, chodzi o to, żeby pozbawić, żeby zetrzeć Izrael z powierzchni ziemi. I to na pewno również motywuje tylko i wyłącznie tą walkę. Też musisz pamiętać, że nie jesteśmy tutaj, wiesz, z pozycji Europy oceniamy tę wojnę w takich europejskich, zachodnich kryteriach. A tutaj mówimy o Bliskim Wschodzie. Tutaj emocje gotują się właściwie już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat.
Oceniamy to przez pryzmat emocji. To znaczy, wiesz, te dramatyczne sceny, gdzie z dawnego targu został tylko lej po bombie. Albo właśnie
Oczywiście.
Też to, co widzieliśmy 7 października, gdzie niewinni studenci izraelscy bawiący się padają ofiarą krwawego ataku Hamasu. Przecież ci ludzie naprawdę zginęli. To nie jest propaganda izraelska.
Ja może jeszcze dodam, bo to jest chyba bardzo ważne, że po obu stronach od bardzo długiego czasu już rosło poparcie taki brak poparcia dla procesu pokojowego. Poziom frustracji na zachodnim brzegu w Gazie rośnie od dekad. Łączy się oczywiście z tragiczną sytuacją humanitarną. Również w Izraelu żyje się właściwie z dnia na dzień, wierząc właśnie w to poczucie bezpieczeństwa, które tak dramatycznie zostało zachwiane. I też jeszcze przypomnijmy, że przecież, co dla mnie jest jakimś takim bardzo ważnym i szokującym wątkiem, że przez ostatnie miesiące, tak naprawdę od objęcia władzy przez rząd Benjamina Netanyahu, od stycznia, mieliśmy w Izraelu potężne demonstracje, które nie były demonstracjami o pokój, to były demonstracje o to, żeby przywrócić Izrael na taką drogę demokratyczną, ale też o to, żeby zapobiec działaniom polegającym między innymi na reformie sądownictwa. I kiedy pytałam wówczas, pisząc teksty, pytałam demonstrujących o to, gdzie tutaj jest miejsce dla haseł propokojowych, oni mówili, no wiesz, na pokój przyjdzie czas, ale na ten moment to my tutaj mamy ważniejsze sprawy do załatwienia.
No właśnie, ale też
przez cały czas odsuwano temat pokoju,
właśnie, ale czy ktokolwiek,
a on
jest
tak naprawdę jest szalenie ważny.
No tak, tylko
najważniejszy, jak się tutaj okazuje.
To wygląda na to, że jedni i drudzy pokój rozumieją zupełnie odwrotnie. To znaczy, pokój będzie wtedy, mówią w Izraelu, kiedy wykończymy Hamas. A Arabowie, bo to nie tylko Hamas, przecież odpowiadają, że pokój będzie wtedy, kiedy pozbędziemy się Żydów.
Dokładnie. Dlatego ten konflikt
nie ma końca. A posłuchaj, ale
to
co bardzo ważne, ja mam dwa ważne pytania. No, pierwsze to jest pytanie o naszą chatę z kraja, jak powiedziałem. Polacy mogą żyć w takim poczuciu, że to jest gdzieś tam konflikt regionalny. No możemy oczywiście bardzo przeżywać i współczuć tym ludziom, ale nas to nie dotyczy, bo to daleko. No co najwyżej nie pojedziemy, ciocia nie pojedzie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a my nie pojedziemy na wczasy nad Morze Martwe albo nad Morze Czerwone.
No tutaj taką obawą, która się pojawia, jest oczywiście możliwość pogłębienia się kryzysu migracyjnego w Europie, jeśli faktycznie dojdzie w którymś momencie do masowych wyjazdów ze Strefy Gazy, to ten kryzys oczywiście powiększy się również o te osoby, które uciekają stamtąd. No i druga taka sprawa, no to jest oczywiście ta obawa o kryzys, o wojnę w Ukrainie, o to, że jednak w interesie Rosji bardzo mocno.
Że Stany Zjednoczone zajmą się teraz Izraelem, a nie Ukrainą, tak?
Dokładnie, tak. Że ta uwaga zostanie odwrócona i że tutaj faktycznie tak te.
Ale wspomnijmy od razu, że Hamas nie myśli tylko o Izraelu. Yunis al-Astal to poważny człowiek, bo to jest deputowany do palestyńskiego parlamentu, więc pan Yunis al-Astal mówi wprost: podbijemy Rzym, tak jak podbiliśmy Konstantynopol, podbijemy obie Ameryki i całą Europę z Europą Wschodnią włącznie. Koniec cytatu z pana Yunisa al-Astala.
Oczywiście, ja myślę, że jasne też jest dla wszystkich już po tej masakrze, której Hamas dokonał, ale też po tych deklaracjach, że to nie jest władza, która może się w Gazie utrzymać. Jest to również władza znienawidzona przez samych Palestyńczyków w Palestynie, na zachodnim brzegu i w Gazie. Tutaj też dochodzi do bardzo wielu podziałów politycznych i Hamas jednak był takim koniecznym złem, które tam rządziło. W tym momencie chyba, nie wiem, czy to jest tylko dla Izraela jasne, ale myślę, że dla wielu krajów Zachodu też, że Hamas nie ma racji bytu jako organizacja terrorystyczna. Już w tym momencie chyba nie ma wątpliwości. I jednak to z Hamasem należy walczyć,
ale nie
tak
ma
jak z
państwem innych organizacji. Nie ma organizacji, które byłyby umiarkowane. One zniknęły, zwłaszcza w strefie Gazy. Pytam o to także dlatego, że rodzi się pytanie, czy to nie zmieni się w konflikt regionalny, nie tylko wewnętrzny na razie izraelski, ale konflikt regionalny. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że rakiety na Izrael zostały wystrzelone z Jemenu. Już wcześniej wiemy, że Izrael jest bombardowany co jakiś czas, ostrzeliwany z południowego Libanu, czyli z państwa sąsiadującego z Izraelem, gdzie oczywiście pierwsze skrzypce gra Hezbollah, Partia Boga, jak się nazywa, przez wielu uważana, co wydaje się mało prawdopodobne, a jednak za jeszcze gorszą niż Hamas.
Oczywiście, zarówno w Hezbollah, jak i Houthi, którzy wystrzelili te rakiety z Jemenu, to są takie milicje, bojówki wspierane przez Iran, także tutaj jakby mocodawca jest jeden, natomiast faktycznie jest to w tym momencie już konflikt regionalny. Możemy mieć takie poczucie, że właściwie to jest taki moment, że może się z tego lada chwila zrobić wojna na dużo szerszą skalę. I dlatego
pamiętaj, że cały czas mówimy też o państwie, mówię o Izraelu, który na pewno ma broń jądrową.
Dokładnie.
Nie wiadomo w jakim stopniu zaawansowany jest program jądrowy Iranu, ale tak czy owak to są. Jeżeli tam
to jest gigantyczne zagrożenie, oczywiście. Ja bym też jeszcze może dodała, że tutaj ja mam nadzieję taką, że jakkolwiek ta wojna się nie zakończy, że ten proces pokojowy stanie się absolutnie priorytetem, bo on od bardzo, bardzo wielu lat po prostu został zepchnięty do kąta, czego przyczyną była również objęcie władzy w Izraelu przez takie, a nie inne partie. Natomiast ja mam nadzieję, że to jakby stanie się priorytetem.
Karolina, ale czym mógłby się skończyć proces pokojowy? Który mógłby jakoś tam z trudem, z bólem, ale jednak zaakceptować i naród izraelski i mogliby go zaakceptować Palestyńczycy. No czym miałoby się skończyć? No dwoma państwami?
Przede wszystkim ja myślę, że tutaj jest kilka takich czynników, które musiałyby się zdarzyć, żeby on się w ogóle zadział. To znaczy oprócz tego, że musiałaby nastąpić radykalna zmiana władzy w Izraelu, ale także oczywiście koniec Hamasu absolutnie i jednak przekazanie władzy w Gazie w ręce czy to Fatahu, czy innych partii z zachodniego brzegu, które byłyby tym zainteresowane i gotowe do tego, żeby objąć władzę. Na pewno ważne też by było wsparcie Zachodu, ale przede wszystkim wsparcie państw arabskich, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że po tej wojnie Zachód przejmie jakiegoś rodzaju rząd tymczasowy nad Gazą. Na pewno odbudowa Gazy, ale przede wszystkim odbudowa ludzi, bo my też przede wszystkim mówimy tutaj o jakichś takich politycznych rzeczach, ale pamiętaj o tym, że my przede wszystkim mówimy o ludziach, o tym, że nie da się tak dalej żyć ani w poczuciu strachu, w którym żyjemy w Izraelu, ani przede wszystkim w tak dramatycznych warunkach życia, w jakich przysłużyć Gazańczykom i ludziom na zachodnim brzegu.
Mówisz, nie da się tak dalej żyć. Poczekaj, wszyscy mają tego dosyć, ale jak my patrzymy, znaczy jesteś teraz w Polsce, obserwujesz tę wojnę ze strony, no obserwujesz tę wojnę z Krakowa. Patrzysz na to wszystko, co się dzieje, czytasz, pewnie oglądasz też media międzynarodowe. One są pełne współczucia, głównie w tej chwili dla Palestyńczyków. Jak to wszystko oglądasz, jak to wszystko odbierasz, jakie masz poczucie, że tak, że media wiarygodnie przedstawiają to, co się tam dzieje, czy jednak, nie wiem, no, burzy się w tobie krew, bo czegoś nie mówią, bo coś przemilczają?
Na pewno jest dla mnie zaskakujące to, z jaką łatwością wydaje się osądy w Europie wobec tej wojny. I oczywiście dramat mieszkańców Gazy nie jest absolutnie czymś, co kwestionuję. Ale też znając realia życia w Izraelu i wiedząc, do czego prowadzi terroryzm w tym regionie, też dziwi mnie to, że jakby uznaje się Izrael za taki kraj, który bezpośrednio celuje w cywilów, bo tak nie jest. Jakby sam fakt tego, jak poprowadzić tą wojnę w tak skomplikowanych warunkach, jakim jest Gaza, jakie ma w sobie Gaza. I sam ten fakt, że jakby to jest temat dyskusji i to jest temat, o którym się mówi i to jest ten temat, którym ludzie się przejmują. To jest coś tak skrajnie innego od ataku Hamasu, który został przeprowadzony 7 października, kiedy terroryści po prostu uderzyli w cywili w sposób okrutny i niewyobrażalny.
Karolino.
Także jakby myślę, że taka dysproporcja i to, że teraz właśnie jakby taka w pewien sposób odbiera się Izraelowi tą taką, no jakby mówi się zaprzestańcie tej wojny, ale realia są takie, że jeśli Izrael tak naprawdę ma dwie ścieżki, zaprzestanie wojny i w ogóle przestanie walczyć z Hamasem, rezygnując tak naprawdę też z odbicia własnych ludzi, rezygnując z ochrony własnych obywateli. No, odpowiedź chyba jest jasna, że Izrael tego nie zrobi. Nie przestanie bronić swoich ludzi.
Niestety nikt tutaj się nie cofnie i to wiemy na pewno.
Nikt się tutaj
nie
cofnie,
absolutnie. Takie pytanie osobiste. Myślisz o tym, że wrócisz do Izraela, wrócisz do swojego domu w Tel Awiwie?
Wiesz co, ja do tej pory tą całą sytuację właściwie żyję nią bardzo dziennikarsko i dopiero jakoś kilka dni temu dotarło do mnie, że myśmy tak naprawdę zostawili dom tak jak staliśmy, wzięliśmy tylko paszporty i bagaż podręczny i wyszliśmy z domu, zostawiając wszystko, co tam mamy. I nie wiem, co będzie dalej. Myślę, że w tym momencie Izrael jest, bardzo wielu Izraelczyków też w ogóle polskiego pochodzenia, to jest też chyba ważne, nie zdecydowało się na wyjazd w tej sytuacji, bo mówią, my tutaj teraz mieszkamy, to jest teraz nasz dom, musimy tutaj być i go bronić i będziemy to robić i nie wyjeżdżamy. I trochę tak na przekór temu wszystkiemu chcą pokazać, że to życie dalej jest i że pozostaną tam do ostatniej chwili.
No, miejmy nadzieję, że życie tam rzeczywiście będzie.
Dokładnie.
Musimy kończyć, ale mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Ja bym chciał kiedyś z tobą porozmawiać o normalnym, innym życiu, innym świecie, którego kiedyś przecież też w Izraelu.
Niepandemicznym i niewojennym.
Niepandemicznym i niewojennym. Takim świecie, którego też kiedyś doświadczyłem w Izraelu. No ale to rzeczywiście nie dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Przewrocka-Aderet była naszą moją rozmówczynią, naszym gościem. Do widzenia.